Panie, tęsknimy do tej chwili, kiedy będziemy już z Tobą. I bez względu na to, czy będziemy tańczyć, czy padać na kolana, czy milczeć, czy krzyczeć, chcemy z Tobą po prostu. Przez całą wieczność. Amen. Usiądźmy, proszę. Gdy umierał król August II Mocny, resztkami sił wypowiedział następujące zdanie. Całe moje życie było grzeszne. Boże, zmiłuj się nade mną. A gdy umierał znany chemik i fizyk Faraday, powiedział, a teraz idę do Jezusa Chrystusa. Jakaż różnica wypowiedzi. Tydzień temu rozpoczęliśmy cykl zwiastowania dotyczących 7 ostatnich wypowiedzi Jezusa Chrystusa płynących z krzyża. Chcemy w ten sposób przygotować się do wydarzenia, do wspominania wydarzenia wielkopiątkowego, wydarzenia Wielkiej Niedzieli, po to, by jak mówi Boże Słowo, byśmy wzrastali w łasce i w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyglądamy się tym ostatnim 7 słowom, frazom, zdaniom, jakkolwiek nazwiemy, tak bardzo ważnym. Ten cykl zwiastowania zatytułowaliśmy Przemówienie z krzyża, ponieważ to przemówienie z krzyża jest swoistym testamentem Pana Jezusa Chrystusa, składającym się z 7 części. Przypomnę je tylko pokrótce. Pierwsza część to testament wybaczenia. O tym mówiliśmy tydzień temu. Ojcze, wybacz, bo nie wiedzą, co czynią. Dzisiaj będziemy mówili o następnym testamencie. Nazwaliśmy go testamentem zbawienia. Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Albo jak niektórzy wolą, zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. O tym potem. Testament troski. Niewiasto, oto syn Twój, synu, oto matka Twoja. Testament samotności. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Testament cierpienia, wyrażony jednym słowem, pragnę. Testament zwycięstwa, wykonało się. I testament zawierzenia w modlitwie. Ojcze, w ręce Twoje oddaję mojego ducha. Przemówienie z krzyża. Dzisiaj będziemy mówili o testamencie zbawienia. Tydzień temu przyglądaliśmy się pierwszym słowom Jezusa na krzyżu. Była to modlitwa wstawiennicza. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. W modlitwie tej Jezus Chrystus w pierwszej kolejności zwrócił się do Ojca, a chwilę później przemówił do człowieka. Najpierw prosił o odpuszczenie dla innych, a potem obiecał złoczyńcy życie i zbawienie. Ewangelia Mateusza i Marka opisują postawę tego człowieka przed jego nawróceniem. Łukasz, ewangelista, opisał moment jego nawrócenia. Chciałbym, byśmy pokrótce przyjrzeli się, jak zmieniała się postawa tego człowieka, który obok Jezusa wisiał na krzyżu i który wraz z innym człowiekiem wiszącym obok Jezusa najpierw złorzeczył Jezusowi. Pierwsza postawa tego człowieka to była postawa szydercy. W Ewangelii Mateusza czytamy, tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy razem z nim byli ukrzyżowani. A Marek mówi, także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu. Pierwsza postawa to postawa szydercy. Ci dwaj ludzie byli grzesznikami. Grzesznikami jak każdy inny człowiek. Tak naprawdę sytuacja każdego z nich to sytuacja moja i twoja. Jeden z nich, a na początku obydwaj, urągali Jezusowi. Jeden z nich zdecydowanie Jezusa odrzucił. Był on tuż obok naszego mistrza. Mógł z bliska spojrzeć w jego oczy. Niemal namacalnie doświadczyć jego obecności, jego miłosierdzia, ale zdecydował się inaczej. Odrzucił go. Pycha i egoizm zwyciężyły. Zaatakował Jezusa Chrystusa, chcąc w ten sposób usprawiedliwić swoje złe postępki. Jednak drugi ze złoczyńców w ostatniej chwili podjął głęboką refleksję nad swoim życiem. Ja nie wiem, co go do tego skłoniło. Może skłoniła go do tego modlitwa Jezusa, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Może jak Jezusa postawa. Nie wiem, co go pobudziło do tego, że z szydercy zmienił totalnie swoją postawę. Cokolwiek to było, ten człowiek, wisząc na krzyżu, przez chwilę złorzecząc Jezusowi, postanowił jednak Jemu zaufać. Przyjrzyjmy się tej scenie jeszcze raz. Dwóch złoczyńców ukrzyżowanych obok Jezusa. Widzieli, słyszeli, doświadczali tych samych rzeczy, lecz reakcja każdego z nich jakże była odmienna. W jednym z artykułów na ten temat wyczytałem taki przykład, który chcę użyć. Ktoś powiedział, że reakcja na Ewangelię jest tak samo jak reakcja wody na zmienną temperaturę, jak przekraczany jest punkt zerowy. Jeśli zaczynamy od temperatury minusowej i dochodzimy do zera, to co się staje z lodem? Z wodą, która jest lodem. Ona się po prostu rozpuszcza. A jak temperatura z góry idzie w dół, to co się staje z wodą? Zamarza. Tak się dzieje, takie są dwie postawy ludzkie na Ewangelię. Jedni zatwardzają swoje serce, zmrożają swoje serce. Innych serce zostaje rozpuszczone, roztopione i otwiera się na moc Jezusa Chrystusa. Ewangelia sprawia, że niektóre serca topnieją, ale są takie, które zamarzają. Szyderca stał się wierzącym. Możemy zadać pytanie, jak to stało się możliwe? Skąd u niego ta postawa wiary? Gdy czytam tę historię, dostrzegam trzy rzeczy, które stały się w życiu tego człowieka pod wpływem obecności Jezusa. Po pierwsze, wyznał swój grzech. Wyraźnie to widać w jego wyznaniu, gdyż mówi, ja zasłużyłem na taki wyrok. Słuszną ponosimy karę. Wiecie, mówiłem o tym kilkakrotnie. Przez wiele lat byłem kapelanem więziennym i większość więźniów, których spotkałem, siedzieli, wiecie za co? Za niewinność. Za niewinność. Ale to nie dotyczy tylko więźniów. Ale wielu ludzi ma poczucie niewinności, niesłusznego bycia ukaranym, przeżywania niesłusznie różnego rodzaju doświadczeń. Ten człowiek nie uskarżał się na niesprawiedliwy wyrok. Nie szukał okoliczności łagodzących. Nie czytam w tym tekście, że wspominał o trudnym dzieciństwie i odrzuceniu. Nie czytam o ranach z przeszłości. Nie czytam, że go kolega z ławki w szkole walił linijką w głowę. Nie czytam, że ktoś mu nie kupił samochodziku w prezencie na święta. On po prostu zdał sobie sprawę, że jest grzesznym człowiekiem, zasługującym na karę śmierci. My słuszny ponosimy wyrok. Po pierwsze, wyznał swój grzech. Po drugie, uznał Jezusa jako Zbawiciela. Zrozumiał, kim był Jezus. Powiedział, ten zaś nic złego nie uczynił. To jest niewinny człowiek. Po prostu Jezus był tym, kim powiedział, że był, czyli Mesjaszem. Zwracając się do urągającego Chrystusowi przestępcy, ten drugi przestępca zadał pytanie, czy ty się Boga nie boisz? Dał tym świadectwo, że sam ma w sercu Bożą bojaźń i rozumie, kim był Jezus Chrystus. A po trzecie, co robił? Po trzecie, modlił się. Wołał do Jezusa, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I takie są trzy kroki zbawiennej wiary. Pierwszy krok to wyznanie swojej grzeszności. Drugi krok to uznanie Jezusa jako Zbawiciela, jako tego, za którego On się podawał i rzeczywiście był. I trzeci krok, oddanie w modlitwie życia Jezusowi Chrystusowi. Czy uczyniłeś już to? Czy jest to twoim udziałem? Jezus znał serce tego człowieka. Jezus rozumiał też jego prośbę. A przecież Biblia mówi, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. On wezwał imienia Jezus i został zbawiony. Wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Na taką szczerą prośbę Jezus zareagował tym drugim zdaniem z krzyża. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Lub jak mówiłem wcześniej, zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Kochani, przez całe lata, ze względu na moją drogę do Chrystusa, czytając ten fragment, właśnie odczytywałem go przez pryzmat przecinka. I ten przecinek był dla mnie najważniejszy w tym tekście. Czy postawić go przed dziś, czy po dziś? Potrafiłem dyskutować na ten temat godzinami. Ja wiem, kto się cieszy, dzisiaj wiem, kto się cieszy najbardziej z takich duchowych dyskusji. Kto chce, żebyśmy bardziej dyskutowali o przecinku, a nie o tym, który to zdanie wypowiedział? Pomyślcie o tym sami. Ja nie mówię, że to nie jest ważne. To jest ważne. Ale jeśli przecinek staje na miejscu tego, który to zdanie wypowiedział, to chyba myśmy stanęli na głowie. Ja mam swój pogląd na ten temat. Nie zdradzę wam. Drugi temat, który był moim przedmiotem rozważania, to było słowo będziesz w raju. O, to też była moja pasja. Czy Pan Jezus na myśli miał Eden? Czy to jakieś inne miejsce? I spędzałem na tym długie godziny, analizując, czytając. I to też jest bardzo ważne. Ale po wielu latach, czytając wypowiedź pewnego ewangelisty, Bóg otworzył moje serce i pokazał mi, co jest istotą tego stwierdzenia, które wypowiedział Jezus. Wiecie, co jest istotą? Istotą jest stwierdzenie, będziesz ze mną. Będziesz ze mną. I dla mnie nieważne jest, czy to będzie dzisiaj, chociaż chciałbym mieć takie pragnienie, żeby to było dzisiaj. Nieważne jest, czy to będzie jutro, czy pojutrze. Czy to będzie w tym miejscu, czy w tamtym. Na 7. piętrze, czy na 2. Wiecie, co jest istotą tego wszystkiego? Będziesz ze mną. Po prostu z Jezusem być. Gdziekolwiek On będzie, chcę być razem z Nim. Przecież On powiedział, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Przyjdzie dzień, tak jak śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni, że my wierzący także będziemy z Jezusem Chrystusem, bo najważniejszym celem naszego życia, tu i tam w wieczności, być z Jezusem. I to jest najważniejsze. I nic nie jest tego w stanie zastąpić. Po prostu z Jezusem być. Ale przyjrzyjmy się paru wnioskom, które można by nazwać fałszywymi wnioskami z historii złoczyńcy na krzyżu. Podzielę się z wami trzema takimi fałszywymi wnioskami, o których słyszę, gdy jest rozważany temat złoczyńcy na krzyżu. Pierwszy fałszywy wniosek. Z nawróceniem warto czekać do ostatniej chwili. Okazuje się, że wielu, którzy zwlekali do ostatniej chwili, przeliczyli się, a drugiej szansy już nie mieli doświadczyć, czy kolejnej szansy w zasadzie, nie mieli okazji doświadczyć. Pamiętam, jak mój znajomy opowiadał o swoim wujku, któremu opowiadano Ewangelię wiele razy, dziesiątki, może nawet setki, a on zawsze naigrywał się, a gdy umierał, krzyczał, idę do piekła. Drugi fałszywy wniosek. On mi się kiedyś podobał. Najpierw się wyszumnię, zakosztuję życia. I śmiało przez życie mej byczą minęła przęsie za ogon i duś jak cytrynę. A potem przyjmę Jezusa. To jest to zdanie, które wielokrotnie tutaj powtarzamy. Najpierw będę szczęśliwy, a potem będę święty. A Jezus mówi, najpierw bądź święty, a tam będziesz szczęśliwy. Bo to, co usłyszałem parę tygodni temu, brzmi następująco. I zapamiętajcie to zdanie, bo ono jest prawdziwe. Szczęśliwość jest wynikiem świętości. Szczęśliwość jest wynikiem świętości. Bo prawda jest taka, że życie bez Jezusa jest życiem bezwartościowym finale prowadzącym na manowce i często pociągającym za sobą nieodwracalne skutki tutaj, a nawet i wieczności. I trzecia rzecz. Fałszywy wniosek. A to trochę go przez złośliwość powiem, żebyście wiedzieli, że pastor jest złośliwą osobą czasami. Czasami dyskutując z moimi przyjaciółmi słyszę takie stwierdzenie: chrzest jest nieistotny, bo Łotr go nie potrzebował. Znacie taki argument? Nie? Nie słyszeliście? Ja go słyszałem wiele razy. Kiedy został ustanowiony chrzest? Przed śmiercią Jezusa, w czasie śmierci Jezusa, chrześcijański chrzest. Czy po śmierci Jezusa i zmartwychwstaniu Jezus powiedział o chrzcie? To polecenie wydał po swoim zmartwychwstaniu. A prawo, jeśli mamy tu prawników, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, dziękuję bardzo, Arturze. Inaczej mówiąc, nie działa wstecz. To jeden z argumentów. Chrześcijański chrzest został ustanowiony po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy Jezus powiedział: głoście Ewangelię, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale mamy drugi argument, jeśli komuś ten argument nie przemawia, bo powie ktoś, że przecież chrzest był praktykowany przed... To mam jeszcze jeden argument. Czego wyrazem jest chrześcijański chrzest? Powiedzcie mi. Proszę? Co mówi Biblia? Czego jest symbolem? Śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Chrzest jest symbolem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A co doświadczał wiszący obok Jezusa Łotr na krzyżu właśnie? Śmierci. I dostał obietnicę? Zmartwychwstania. On przeżywał realność, a my dzięki Bożej łasce możemy tylko doświadczyć symbolu. Wybór należy do Ciebie. Przepraszam, ale to tak powiedziałem, że trochę złośliwości. Ale możemy z historii złoczyńcy wyciągnąć naprawdę właściwe wnioski. Pozytywne wnioski, i o nie właśnie tu chodzi. Pierwszy wniosek. Nigdy nie jest za późno, by się nawrócić. To znaczy, póki żyjesz, masz szansę. Póki żyjesz, masz szansę. Drugi wniosek to nigdy nie jesteś zbyt zgubiony, by przyjąć Jezusa. Bo spotykam ludzi, którzy mówią: jestem zbyt grzeszny, Jezus nie jest w stanie mi przebaczyć. I trzeci wniosek. Tylko Jezus jest w stanie zbawić grzeszników. I nikt inny. Apostoł Piotr powiedział: ponieważ nie ma innego imienia pod niebem dane ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma. A apostoł Paweł powiedział: jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest człowiek Chrystus Jezus. A jest jeszcze kilka ważnych wniosków, rzeczy dla mnie i dla Ciebie. Po pierwsze, Jezus spotyka nas w tym punkcie, w którym akurat jesteśmy. Jezus jest gotów spotkać się z Tobą tu i teraz, tak jak spotkał się ze złoczyńcą w tym miejscu, gdzie on był. Jezus może spotkać Ciebie w biurze, może spotkać Ciebie w szkole, może spotkać Ciebie w pracy. Pamiętam historię człowieka, tutaj zdaje się z Warszawy, który pochodził z rodziny wierzącej i mama o niego walczyła w modlitwie przez wiele lat, a jego to nie interesowało. Opowiadał swoją historię, jak swoim kumplem wyjechali pod Warszawę, pod namiot, rozbili namiot, on w środku postanowił rozkłożyć materace, koce, a kolegę wysłał po chrust, żeby na ognisko zbierał. I gdy tamten zbierał chrust, on nagle zaczął płakać i wołać do Boga: Boże, zmiłuj się nade mną. Gdy wrócił jego kolega z chrustem, on powiedział: pakuję się, jadę do domu, bo chcę mamusi powiedzieć, że oddałem życie Jezusowi. Mój przyjaciel, jedąc w metrze berlińskim, nagle zaczął płakać i wołać. Ludzie chyba myśleli, że zwariowałem, a ja wołałem: Boże, zmiłuj się nade mną. I Bóg przyszedł do mnie. Jezus spotyka nas tam, gdzie jesteśmy. Jest gotów spotkać się z Tobą tu i teraz. To, co teraz będzie, to nie moje zdjęcie. Jezus to chyba przez złośliwość Twórca to zrobił. Ale zniknę z tym. Jezus akceptuje nas pomimo tego, jacy jesteśmy. Słuchajcie, jest różnica pomiędzy stwierdzeniem: Jezus akceptuje nas takiego, jacy jesteśmy, a stwierdzeniem Jezus akceptuje nas pomimo tego, jacy jesteśmy. Bo stwierdzenie to Jezus akceptuje nas pomimo tego, jacy jesteśmy, sugeruje to, że On chce dokonać w nas zmiany, żebyśmy nie byli tacy, jacy jesteśmy, ale inni ze względu na Niego. Jezus akceptuje Cię pomimo tego, jaki jesteś. Nie czeka, aż się zmienisz. Chce spotkać się z Tobą pomimo tego, jakim jesteś. Złoczyńca był po prostu złoczyńcą. I Jezus ratuje każdego, kto do Niego się zwraca. Boże Słowo mówi wyraźnie. Nikogo, kto do mnie przychodzi, powiedział Jezus, ja precz nie odrzucę. A mój ulubiony fragment mówi o tym, że on trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota tlącego nie dogasi. Być może często myślałeś o sobie w taki sposób, że twoje życie już gaśnie, że wyglądasz jak trzcina złamana i lekki podmuch wiatru ją za chwilę złamie. Jezus mówi, trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota tlącego się nie dogaszę. Ale Boże Słowo mówi coś dzisiaj do ciebie. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, czego nie róbcie? Nie zatwardzajcie waszych serc. A każdy, kto w niej wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Ale zwróćmy uwagę na to słowo. Bo może dzisiaj Bóg właśnie walczy o twoje życie. Może stoi obok ciebie i otwiera twoje serce na swoją obecność. Może pokazuje ci to, że jest blisko ciebie i chce ciebie przygarnąć. Wyznaj swój grzech. On i tak je zna. Uwierz w to, że Jezus jest tym, za kogo się powoływał, Zbawicielem świata. I zawołaj do Niego w modlitwie. Panie, weź mnie do swojego królestwa. Nikogo, kto do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Bo oto dzisiaj czas łaski. Oto dzisiaj dzień zbawienia. Dlatego, jeśli głos Jego słyszycie, jeśli głos Jego słyszymy, nie zatwardzajmy naszych serc. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Teraz, gdy trwamy w zadumie modlitewnej, jeżeli dzisiejszy dzień wiesz, że Bóg mówi do ciebie, że Jezus Chrystus objawia tobie siebie samego i wiesz, że to jest twój dzień, twój czas na zawołanie do Chrystusa. Panie Jezu, przyjmij mnie. Chcę być tam, gdzie ty jesteś i chciałbyś to powiedzieć. Chciałbyś, żebyśmy się o to modlili. Jeśli wiesz, że to jest dzisiaj do ciebie, daj znać przez podniesienie ręki, będę się o ciebie modlił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Jezu, dziękuję ci, że nikogo, kto do ciebie przychodzi, ty precz nie odrzucasz. Ale sam przecież zawołałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, umęczeni, a ja dam wam ukojenie. Dziękuję ci, Panie, za twoje obietnice, za twoje wezwanie nas. A teraz prosimy cię, żeby twój Duch Święty otwierał nasze serca na twoją obecność. Aby twój Duch Święty otwierał nasze serca na ciebie. I pokazywał nam, jak wielką miłością nas obdarzyłeś. Panie, dziękuję ci za to, że najważniejszym celem życia jest po prostu być razem z Tobą. A Ty powiedziałeś, że gdzie Ty jesteś, tam i sługa Twój będzie. Dlatego chcemy być w Twojej służbie, Panie, bo chcemy być z Tobą. Dziękujemy Ci, że przez swoją śmierć otworzyłeś nam drogę do tego miejsca. A wspominamy ten fakt właśnie przy stole Pańskim. Biorąc udział w komunii, biorąc udział w wieczerzy Pańskiej, łamiąc chleb, wspominamy Jego ciało złamane za nas. Pijąc z owocu winnej latorośli, mówimy o tym, że moc krwi Jezusa jest ciągle aktualna. A w modlitwie wyrażamy Mu wdzięczność za to. I dzisiaj, Panie, błogosławimy ten chleb i to wino. I chcemy, żeby udział w tej wieczerzy był dla nas wyrazem zaufania, że jesteś Zbawicielem świata i wyrazem pragnienia bycia zawsze razem z Tobą. Panie, niech Twoje błogosławieństwo spocznie dzisiaj na naszym zgromadzeniu, na każdym Twoim dziecku. A tych, którzy jeszcze nie usłyszeli zbawiennej wieści, do tych posyłaj nas, byśmy mogli powiedzieć o Twojej miłości. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Powstańmy, proszę. Będziemy brać udział w Wieczerzy Pańskiej, uwielbiając Boga w pieśniach, w modlitwach naszych. A jeśli potrzebujesz modlitwy indywidualnej, chcesz, żeby ktoś modlił się dzisiaj o Ciebie, to pastorzy, starsi, liderki, liderzy tego kościoła będą tutaj z przodu czekać na Ciebie. Jeśli chcesz, podejść tutaj. W tym czasie będziemy także modlić się o Ciebie. Zapraszam, jeśli chcecie takiej modlitwy, potrzebujecie, będziemy modlić się o zbawienie, o uzdrowienie, o każdy problem, z którym przychodzisz, będziemy wołać do tego, który nie lekceważy naszych pragnień, ale chce być rozwiązaniem tego, co jest w naszych sercach. Zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? A jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? A jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Dlatego czytamy, jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. Chociaż tak jest, nie wszyscy dali posług dobrej nowinie. Izajasz wręcz pyta, Panie, kto uwierzył naszemu przesłaniu? Do wiary zatem potrzebne jest przesłanie. A treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. A dalej to słowo mówi Boże stwierdzenie. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Jeśli chcemy kontynuować uwielbienie, to najlepiej uczynić to w ten sposób. Wyjść z tego miejsca i głosić Słowo, czyli Chrystusa. Głosić Go ustami i życiem, bo tylko takie głoszenie ma moc i sens. I takiego głoszenia zmienię kolejność sobie i Wam życzę. Amen.